Ślady Pegaza.
W śladach Pegaza, proszę Państwa, dzisiaj zwracamy uwagę na książkę O czym drzewa w Bieszczadach nie szumią. Krzysztof Potaczała, autor tej publikacji w studiu. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry.
Myślę, że to książka bardzo wyjątkowa w Twoim pisarskim, autorskim dorobku. Ty jesteś autorem, który specjalizuje się w tematach bieszczadzkich. Ale przyznaję, że dla mnie najnowsza Twoja książka jest jakimś otwarciem nowych wątków. Oczywiście o relacjach polsko-ukraińskich, czasie okupacji, czasie PRL-u w Bieszczadach. Wydaje się, że powiedziano już wszystko, ale o historii bieszczadzkich Żydów poznałem po raz pierwszy przez Twoją książkę.
No tak, historią Żydów bieszczadzkich, w ogóle wielokulturowością, historią Żydów, Rusinów, Polaków, tego ludzkiego tygla, który zamieszkiwał Bieszczady w czasach międzywojennych i później do Holokaustu, interesowałem się już znacznie wcześniej. Natomiast jakoś ten temat żydowski był ciągle taki poboczny. Były wątki żydowskie w moich książkach, dość obszerne nawet. Ale uznałem, że może warto pokusić się o reportaż, o książkę, która by pokazywała też troszkę jednostkowe, indywidualne losy Żydów bieszczadzkich, a nie tylko jako zbiorowość, że żyli, zajmowali się tym i tym, potem zagłada, nikogo już nie ma, zostały cmentarze, ruiny, gdzieniegdzie jakaś synagoga, jak w Lesku powiedzmy. I przez lata wydawało mi się, że ciągle czegoś mi brakuje, aż pewnego dnia natrafiłem na pewien fragment takich wspomnień byłej mieszkanki Ustrzyk Dolnych, po latach od razu mogę powiedzieć sprawiedliwej wśród narodów świata, która opisywała swoje rodzinne miasteczko i przypomniała też mini historię pewnej kobiety. Dosłownie w pigułce to był akapit. Na tyle mnie to zainspirowało, że uznałem, że my musimy się dowiedzieć, ja jako reporter muszę się dowiedzieć, ale też jako historyk, pasjonat, regionalista muszę się dowiedzieć, co z tą kobietą się stało od chwili, kiedy wybuchła wojna. Chociaż i wcześniej nie było o niej wiadomo. Do tego stopnia zaczęło mnie to nurtować, że no, nie przesadzę, jeżeli powiem, że zaczęła mi się śnić po nocach ta kobieta i ja już wiedziałem, że koniecznie muszę
opowiedzieć
jej historię, tak? historię jej życia.
No to w ogóle jest niebywała zupełnie rzecz, bo zbudowałeś swoją książkę ze strzępów informacji, z tego, czego nigdy się nikt nie dowie. Książka jest pasjonująca w dużej mierze także przez to, że reporter poszukuje. Próbuje odtworzyć świat, w którym bohaterka się znalazła, miejsca, w których żyła, być może, a może nie. No jednocześnie opowiadasz o relacjach, opowiadasz o miejscach, opowiadasz o miasteczkach, o zajęciach. Zbudowałeś piękny świat okresu od, powiedziałbym, 1916 roku, bo mniej więcej wtedy, to też nie jest pewne, urodziła się bohaterka twojej opowieści, po czasy jej śmierci właściwie, czasy współczesne.
Kiedy zdecydowałem się odtworzyć życie Salomei, w hebrajskim Shulamit Hanel. Hanel, ona była po matce, ojciec nazywał się Leiner, to u Żydów było częste. Miałem świadomość, że może mi czegoś zabraknąć. To nie mogła być opowieść biograficzna, bo to było za mało materiału, za mało faktów. Ale wiedziałem, że z tych okruchów, z tych rozsypanych puzli, których większość no, nie była nawet widoczna, nie było wiadomo, gdzie ich szukać, można stworzyć historię, która opowie o losach tej kobiety, a jednocześnie szerzej o losach Żydów bieszczadzkich, zarówno w czasie pokoju, jak i już potem po wybuchu wojny. I krok po kroku rzeczywiście te materiały zbierałem, opierając się w dużej mierze na wspomnieniach, relacjach ludzi, do których udało mi się dotrzeć, którzy jeszcze żyli, bądź ich potomków. I w pewnej mierze również na dokumentach wyszukanych, bądź to w polskich, bądź niemieckich, bądź też izraelskich i amerykańskich archiwach. I całość pozwoliła na stworzenie no, takiego szerszego trochę obrazu no
to
ówczesnych
Bieszczadów.
Bieszczadów. Mam nadzieję i mam nadzieję, że czytelnikom się to spodoba, bo to nie jest książka łatwa. Ona jest przepełniona bolesnymi, tragicznymi, straszliwymi niekiedy wydarzeniami, ale jest w tej książce też nadzieja, jest w tej książce też optymizm, nadzieja wynikająca z pragnienia poznania, przeżycia również w każdych warunkach. Wydało mi się, że życie tej kobiety może być dobrym tematem na opowieść, nie taką sobie tylko, ale opowieść o również relacjach żydowsko-polsko-ukraińskich w tamtym czasie, o rodzącym się antysemityzmie, o postawach poszczególnych ludzi, sąsiadów, w sytuacji tej pokojowej i w sytuacji po wybuchu wojny. Także starałem się szerzej nieco przedstawić te wszystkie wątki.
Ale też opowiadasz o takim zwykłym, prozaicznym życiu w małym miasteczku. Bohaterka tej opowieści urodziła się w Samborze w 1916 roku. Potem z rodziną pojawia się w Ustrzykach, zajmuje się krawiectwem. No więc cała opowieść, u kogo, dla kogo mogła pracować, jakimi uliczkami mogła chodzić. Być może do tego budynku, jak piszesz, nigdy nie weszła, ale przechodziła na pewno tędy. Tutaj jest stacja kolejowa. Pewnie jeździła i tu pojawia się kolejne miasto i otwiera się kolejna możliwość opowieści o następnym mieście galicyjskim, w którym także Żydzi mieszkali.
Przygotowując się do napisania tej książki, no wiedziałem, że muszę też przeczytać sporo rzeczy nie tylko o historii Ustrzyk Dolnych, ale również Leska, Sanoka, Zagórza, Sambora, Dobromila, Chyrowa, czyli części miejscowości dzisiaj na Ukrainie, za II Rzeczypospolitej w Polsce. I to dopiero pozwoliło szerzej zrozumieć całą kwestię. No przecież ci ludzie, którzy mieszkali w Ustrzykach, no nie byli tam zamknięci w jakiejś hermetycznej puszce. Oni też podróżowali do Sanoka, do Leska.
Jak dużo się działo. Przecież była rafineria. Tak, przecież były duże zakłady pracy, które no powodowały, że to miasto stało się takim centrum.
Zadałem sobie pytanie, dlaczego ten człowiek, czyli ojciec Salomei, ona miała też dwóch braci, jeden starszy, drugi młodszy, dlaczego on zdecydował się przyjechać zapewne początkiem lat 20. z Sambora, który był jednak większym miastem, tak, położonym bliżej Lwowa, miasto się rozwijało, jednak do takich Ustrzyk Dolnych, które miały niespełna 4000 ludzi, mieścina. To był kupiec zbożowy, wydaje mi się, że być może tutaj dostrzegł większą szansę na rozwój. On był dość dużym kupcem zbożowym, wysyłał też zboże za granicę. Tak czy inaczej, oni tu rzeczywiście przyjechali. Powodów takich stuprocentowych nie znamy i nikt już nie pozna. I odtąd zaczyna się ta opowieść.
Ale skoro mówisz Ustrzyki, w 1921 roku miasteczko liczyło 3234 mieszkańców, z tego 1768 osób to byli Żydzi.
Tak, wszystkie te miasteczka bieszczackie, czyli Lesko, Ustrzyki, również Lutowiska wtedy, były w 50-60% żydowskie. Drugą nacją byli Rusini, no później dopiero ich nazywano Ukraińcami, dopiero trzecią byli Polacy. Oczywiście była też mniejszość niemiecka w okolicach Ustrzyk, te kolonie niemieckie powstałe jeszcze za czasów kolonizacji józefińskiej. I mimo że Żydzi stanowili większość, to jednak żyli nieco na uboczu. Chociaż jak w Ustrzykach Dolnych, Radę Miejską stanowili głównie Żydzi.
No, a Mojżesz Frankel był 18 lat
był
burmistrzem.
Jego wnuczka, pani profesor z Oxfordu, Ruth Ditch, ona, rozmawiałem z nią, też opowiedziała co nieco o historii swojej rodziny. Natomiast to była jakby taka troszkę poboczna kwestia. To nie była historia o rodzinie Franklów, ale oni byli rzeczywiście zasłużeni. No to miasteczko było wielokulturowe, wieloreligijne, wieloetniczne, ale mimo wszystko dość biedne. No a mimo wszystko gdzieś ci Lejnerowie, Hanelowie zdecydowali się tutaj zamieszkać i tworzyć tutaj przyszłość. My nawet nie wiemy, bo wiemy, że w Samborze Salomea zaczęła edukację, chodziła do szkoły. Później mamy pewną lukę, czy ona w Ustrzykach Dolnych poszła też do szkoły dziewczęcej, bo takowa istniała, żydowskiej, czy już poszła do szkoły polskiej. Wiemy na pewno, że rodziców stać było opłacić jej lekcje francuskiego, prywatne. Mhm. Więc to nie była zupełnie biedna rodzina. I to była rodzina też, która, jak inne też żydowskie rodziny, bardzo starała się pomagać biedniejszym Żydom.
Ty też pokazujesz, jak ta społeczność żydowska była zróżnicowana. Oprócz biednych, także kupców, ale także ludzi, którzy stanowili elitę miejską. Byli lekarzami na przykład, byli ważnymi biznesmenami, jakbyśmy dzisiaj przedsiębiorcami powiedzieli.
Owszem, tu wspomniałeś wcześniej o tej rafinerii, rafineria nafty, która w szczytowym okresie zatrudniała 500 osób, wówczas to był potężny zakład pracy, to była największa rafineria, mniejsza istniała w Lesku, nieco mniejsza jeszcze w Chyrowie, w Ustrzykach była największa rafineria nafty i były też tartaki, w których pracowali między innymi Żydzi, potężne tartaki, to głównie przemysł drzewny, przemysł naftowy stanowiło o sile tego miasteczka czy tego mikroregionu i rzeczywiście sporo Żydów też pracowało i w tartakach, i w tej rafinerii, ale najwięcej mimo wszystko zajmowało się no, handlem. Sama Salomea była z zawodu krawcową i ona była krawcową po szkole. Ja tam używam takiego terminu krawczyni, ponieważ tak wówczas się w Ustrzykach mówiło. Nawet któryś z recenzentów zarzucił mi, dlaczego ja używam terminu krawczyni, no bo wówczas tak się właśnie mówiło. Ona rzeczywiście była po szkole krawieckiej, szyła doskonale i ta była mieszkanka Ustrzyk, która napisała te wspomnienia, użyła takiego zdania, że Salomea Hanel obszywała wszystkie ustrzyckie elegantki, czyli szyła dla Polaków, dla Żydów, dla Rusinów. Była rozpoznawalna rzeczywiście.
Zwracam uwagę na podtytuł tej publikacji. Ocalona z Sobiboru. To jest bardzo ważna informacja, bo historia Salomei wiąże się z obozem koncentracyjnym w Sobiborze. Łączy się z tą spektakularną ucieczką blisko 300 Żydów. Co więcej, ona jest jedną z tych niewielu osób, które ocalały, przeżyły wojnę i zatarły ślad po sobie. I to jest najbardziej, powiedziałbym, zagadkowa historia.
I fascynująca. Postanowiłem przeprowadzić na ile to możliwe takie dziennikarskie śledztwo i prowadziłem je ponad 6 lat.
6 lat, tak?
No tak, trochę czasu mi to zajęło. Nie ukrywam, były chwile takie, że wydawało mi się, że to się już nie uda, bo wielokrotne próby dotarcia do różnych osób, maile, listy, telefony, blokada z różnych stron, cisza i były takie chwile podłamania lekkiego, ale potem przychodziła jakaś informacja i to mi dawało na taki impuls do dalszej pracy. W istocie w Ustrzykach Dolnych utworzono getto i tam w początkiem 1942 roku w tym getcie znaleźli się Żydzi Ustrzycy, ale też Żydzi z Czarnej, z Lutowisk, z okolicznych wsi. Łącznie szacuje się, że było tam między 2,5, a nawet do 4 tysięcy ludzi. Salomea miała się tam nie znaleźć. Dlaczego? Ponieważ ona za wszelką cenę, podobnie jak inni, postanowiła się uratować. W związku z tym, że miała wielu znajomych Polaków, to postanowiła przyjąć chrzest. I ona rzeczywiście przyjęła chrzest, potajemnie otrzymała fałszywą metrykę. Nie uchroniło jej to w takiej małej społeczności od zamknięcia w getcie. Ona trafiła do getta razem z rodzicami, z młodszym bratem. Starszy brat z kolei poszedł z Armią Czerwoną na wschód w 1941 i dzięki temu właśnie przeżył. Większość bieszczadzkich Żydów trafiała z tych get czy mini get do obozu, wtedy mówiło się pracę, to był obóz zagłady w Zasławiu koło Sanoka, koło Zagórza jeszcze bliżej. Ja tam dość szeroko opisuję, co działo się w tym obozie. Nie chodzi już tylko o statystyki, bo o tym obozie niewiele wiadomo. I on był przez długi czas tak postrzegany i opisywany jako obóz pracy, pracowali. Czasem ktoś tam zginął, okazuje się, że nie. Tam ludzi mordowano masowo na wszystkie różne sposoby. I tam znalazła się również Salomea. Stamtąd z Zasławia i z tej bocznicy kolejowej w Zagórzu odchodziły właśnie pociągi, transporty z Żydami, głównie do Bełżca. Bełżec był głównym ośrodkiem dla Zasławia. Ale później, zapewne dlatego, że no zaczęło się robić ciasno, przebywający w obozie w Zasławiu byli transportowani, byli przewożeni również do Sobiboru. I właśnie do Sobiboru trafiła nasza bohaterka.
Zresztą w 1943 roku, jak zdołałeś się ustalić.
Już wtedy chyba miała wyjątkowe szczęście. Ona trafiła z transportem blisko 3000 Żydów do Sobiboru. Konkretnie wtedy w styczniu 1943 roku, gdzie po godzinie, czyli po selekcji na rampie, zostało 25 osób przy życiu, w tym nasza bohaterka. Dalej nie będę opowiadał, co się działo. Działy się rzeczy niezwykłe rzeczywiście. No, wydawałoby się, że ona nie ma prawa tam przeżyć, że nie ma prawa się dłużej utrzymać. To była osoba bardzo drobna, bardzo krucha, bardzo delikatna. A jednak w jaki sposób udało jej się tam
siła
przetrwać?
Siła witalności.
Ona oczywiście tam pracowała jako krawcowa. Były zakłady krawieckie, te warsztaty szewskie, bardzo, bardzo wiele tych różnych warsztatów było. I rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, ona była jedną z tych, która 14 października 1943 roku postanowiła uciec razem z blisko 300 więźniami.
Ja myślę, że wiele osób kojarzy z literatury historycznej wydarzenia powstanie, jak się mówi, bunt w Sobiborze, prawda?
Film był bunt,
nawet
tak,
dwa.
Tak.
Nawet dwa.
Dwa, tak jest.
Ale pewnie nie wszyscy wiedzą, że do czasów zakończenia wojny tylko 7 kobiet z tych, które uciekły wtedy, przeżyło. I właśnie między innymi Shulamit Hanel czy Shulamit Gast była jedną z nich.
Ona w trakcie tej ucieczki została lekko ranna, nawet tej rany za bardzo nie odczuła. I ją od śmierci dzieliły milimetry, tak można powiedzieć, dosłownie milimetry. Tu po tej ucieczce, tu się zaczyna zupełnie nowy rozdział życia tej kobiety. Nagle ślad po niej ginie. Co się z nią stało, prawda? Bo jak ci Żydzi uciekli rzeczywiście z Sobiboru, rosyjscy Żydzi szli do siebie, holenderscy nie wiedzieli, co w ogóle zrobić. Byli w najtrudniejszej sytuacji, nie znali języka, ale jednak przeżyli. Sporo z nich przeżyło, później też po wojnie pisali wspomnienia. I ona do pewnego momentu na pewno z kimś uciekała, a później chyba wyłącznie na własną rękę. I tu znowu dopisuje jej troszkę szczęścia, a może opatrzność Boża, można to różnie nazwać. Udaje jej się uciec, udaje jej się też umknąć temu pościgowi, tak, który zaraz przecież rusza z obozu.
Tutaj też udało ci się odnaleźć jakieś tropy jej obecności w Krakowie na przykład, w Łagiewnikach, prawda? Pomagają jej też inni ludzie, chociaż też to są takie strzępy informacji w zasadzie.
Ona rzeczywiście znalazła się w Krakowie, nie wiemy, czy to było tydzień, dwa, czy miesiąc po ucieczce z Sobiboru. Możemy powiedzieć, bo taki był przekaz również jej po latach, że ona nie miała semickiego wyglądu. Ona nie wyglądała na Żydówkę, tak oni tam mówią. To potwierdzała później jej też rodzina.
Jedyna fotografia naszej bohaterki w twojej książce pochodzi z lat 70. XX wieku.
Tak, tak. No udało mi się zdobyć prawie że cudem tę fotografię. I wracając, ona w tym Krakowie rzeczywiście trafia do pewnych osób, które znała już sprzed wojny i z początku wojny, bo nie powiedzieliśmy tu jednego. Ona w Krakowie miała znajomych, ponieważ miała polskiego narzeczonego, jeszcze poznanego w Ustrzykach Dolnych, których drogi potem się z różnych powodów rozeszły, z powodu wojny. Ona trafiła do obozu, on do innego obozu i jeszcze mieszkała w Krakowie kolejna jej znajoma, właśnie autorka tych wspomnień powojennych.
Maria Dziurzyńska.
Maria Dziurzyńska. Maria Dziurzyńska, Hrabyk po mężu. Ona sama w tych wspomnieniach pisze, to były jedyne pewne informacje, że to ona głównie pomogła jej w Krakowie, czyli wyrobić fałszywe papiery i umieścić ją w klasztorze w Łagiewnikach. Ale ja prześledziłem tę historię dokładnie. Okazuje się, że to nie były Łagiewniki, absolutnie. To był inny klasztor, krakowski klasztor. Czytelnicy dowiedzą się z książki, który to był klasztor i co ewentualnie mogła tam robić. I ona rzeczywiście doczekała tam wyzwolenia. I tu kolejny etap się zaczyna. Co potem? Czy tu zostać na tej spalonej ziemi? Wielu z nich nie chciało tu zostać. Nie mieli dokąd już wracać, a z drugiej strony ta ziemia kojarzyła im się tylko z tragedią, z utratą bliskich, z masowymi morderstwami, krwią i tak dalej, i tak dalej. I oni za wszelką cenę próbowali od początku układać sobie życie, ale niekoniecznie tu.
Czyli co, jednak odciąć się od tej przeszłości, która była tak obciążająca?
Wielu z nich właśnie tak chciało. Mam wrażenie, nawet mam pewność, że Salomea Hanel była jedną z tych, która chciała się odciąć od przeszłości, zapomnieć, nikomu nie opowiadać. Ona oczywiście złożyła zeznania tuż po wojnie, jeszcze w 1945 roku ona złożyła zeznania, jaka jedna z pierwszych więźniarek, byłych więźniarek, złożyła zeznania o tym, co działo się w Sobiborze. Na podstawie jej relacji tworzono, rozrysowano szkic tego obozu i tak dalej, i tak dalej. Ale to była jedyna rzecz. Później ona rzeczywiście próbuje zupełnie zniknąć, wtapia się w tłum i z tą masą Żydów, nie tylko Żydów, idzie na zachód. Ostatecznie trafia do Niemiec, do amerykańskiej strefy okupacyjnej.
Potem rozpoczyna się jakby kolejny etap jej życia, jeszcze bardziej tajemniczy, jeszcze bardziej zawikłany, do tego stopnia, że nawet najbliżsi, nawet jej syn, aż do chwili śmierci matki, nie znał szczegółów jej życia w Polsce, jej historii przedwojennej. Shulami Gast, powinniśmy powiedzieć, bo wyszła za mąż, urodziła syna Henry'ego. Tyle wiadomo. Wiadomo też, że Henry nie znał przeszłości swojej mamy.
Długo nie mogłem tego zrozumieć. Po raz pierwszy skontaktowałem się z synem Salomei po kilku latach poszukiwań. To troszkę przypadek mi tutaj pomógł, ale muszę powiedzieć słuchaczom, że od razu natrafiłem na mur. Na mur milczenia, a powiedziałbym nawet, że na mur niechęci. Wyczułem, że on nie tyle do mnie ma jakieś ale, co w ogóle do Polski i Polaków ma jakieś ale. Tak jakby nie ufał, nie chciał.
Ale miałeś wrażenie, że wie, zna i nie chce tę wiedzę nie, w żaden sposób kolportować?
On napisał krótko, taka lakoniczna informacja była, że on niewiele wie i on w ogóle nie chce na ten temat mówić. To jest dla niego rozdział zamknięty. Postanowiłem, że będę dociekliwy i od czasu do czasu jednak prosiłem go, żeby się nieco otworzył.
Czyli co, pisałeś regularnie do niego?
Pisałem regularnie do niego. W pewnym momencie głupio się poczułem, że może jestem zbyt namolny, a z drugiej strony wiedziałem, jak ważna jest ta historia, nie tylko dla odtworzenia indywidualnych losów Salomei Hanel, ale dla pewnej pamięci o ludziach, którzy przeszli Holokaust, przeżyli i ci, którzy nie przeżyli, o Żydach bieszczadzkich. Pomógł mi przypadek, bo ja poznałem pewnego Żyda z Waszyngtonu, który też ma korzenie w Ustrzykach. Ja tu przyjeżdżał, szukał materiałów różnych, ja mu w tym pomogłem. Była taka rozmowa, pracuję nad taką książką, ale mam problem, mówię, o co chodzi. I opowiedziałem mu to pokrótce. On mówi, to wyślij mi mail, adres mailowy do tego pana, ja spróbuję się skontaktować. Nie bardzo dawałem temu wiarę, ale po pewnym czasie otrzymuję maila z Waszyngtonu i on mówi... Jesteście umówieni. To tak było. I ja siedziałem, jak siedziałem na krześle, nie mogłem w to uwierzyć. Nie wiedziałem wtedy, żart na pewno nie, ale może daje mi tylko nadzieję. I w istocie po pewnym czasie skontaktowaliśmy się mailowo i pan Gast, jedyny syn Salomei, napisał do mnie, że porozmawia ze mną, choć naprawdę przyznaje, że niewiele wie. Ja jeszcze wtedy nie miałem świadomości, jak niewiele wie i nie miałem świadomości, jakie to jest dla niego potworne obciążenie. Jakie on ma wyrzuty sumienia z tego powodu, że nie dopytywał matkę o przeszłość.
W twojej książce jest taka scena, jak Henry porządkuje rzeczy po śmierci swojej mamy. I właściwie wtedy zaczyna coś w nim pękać. To znaczy znajduje dokument, w którym nie zgadza się data urodzin mamy. Jest... inna niż ta, którą on znał. Szczegóły życiorysu w dokumentach, które odnalazł, też do siebie nie pasują. Tak jakby nagle odkrywał inną zupełnie osobę. Bardzo to jest piękna scena i wzruszająca.
No, muszę państwu powiedzieć, że to rzeczywiście przyznaję. To jest takie sugestywne. To działa na wyobraźnię. Po śmierci swojej mamy rzeczywiście zaczął porządkować te dokumenty i dopiero wtedy zaczęło do niego dochodzić, że on przez całe lata, mimo że miał takie czasem sytuacje, że a może zapytam o to, a może o tamto i zapominał o tym, bo zawsze było coś ważniejszego. Dlatego później powiedział, że to wprost mi powiedział, że ma wyrzuty sumienia. I on niewiele wiedział o matce, bo też ojciec jego, czyli mąż Salomei, niewiele o tym mówił, a ona sama absolutnie. To była osoba bardzo cicha, jeszcze chyba bardziej cicha po wojnie niż przed wojną. On opowiedział mi jedną historię, kiedy był nastolatkiem, mówi, że wszedł do kuchni, jak rodzice nie chcieli, żebym ja o czymś tam wiedział, no to wtedy przechodzili na język polski. A on kompletnie oczywiście polskiego nie znał. Ona znała język polski doskonale. Jej mąż, a ojciec Henry'ego rodem z Frysztaka też. I on chyba nie miał do końca świadomości, co jego matka przeszła. On zresztą dowiedział się przypadkiem, że ona była w obozie w Sobiborze i co przeszła. A dowiedział się w taki oto sposób, że czytał francuskojęzyczną książkę o zagładzie Żydów europejskich i między innymi był obóz w Sobiborze i natrafił na nazwisko Hanel i mówi, że mało mu książka z rąk wtedy nie wypadła, bo uświadomił sobie, że on czyta
o swojej matce,
o swojej mamie. Takie to były historie.
Piszesz w książce, że w 1991 roku Henry przyjechał do Polski po raz pierwszy szukać śladów swojej mamy. No i też niczego nie znalazł.
Nie znalazł niczego, ponieważ przyjechał chyba nieprzygotowany do końca, ze swoimi bliskimi tu był, z żoną, z dziećmi. Był w Krakowie, był w Sobiborze krótko, przyjechał do tych Ustrzyk i co? No stanął na ulicy, nic nie wiedział. Nie znał historii tego miasteczka, nie wiedział o co kogo zapytać. Krótko był i wyjechał. I dopiero po latach postanowił wrócić. I otrzymałem takiego maila, że planuje podróż taką czy to nazwać sentymentalną podróżą, ale podróż po śladach swoich rodziców. I rzeczywiście zaplanował taką podróż i w 2023 roku przyjechał do Polski z wnukami. To była też podróż jako taka religijna, bo ona okazuje się bardzo taki religijny jest.
Ile on ma lat dzisiaj?
Już 70 kilka, 75, 6. Myśmy się ostatecznie w tych Ustrzykach spotkali. Ja czekałem na niego w rynku, on przyjechał z tłumaczką z Warszawy, przywitaliśmy się nawet ze śmiechem, to jest dość taki postawny mężczyzna z brodą w okularach. No i ja oprowadziłem go po miasteczku jego mamy, śladami jej młodości, tak to określmy, czyli tam, gdzie mniej więcej, bo nie wiem, czy ten dom stoi, czy nie budynek, ale mniej więcej, gdzie oni mieszkali, że było blisko do rzeki, była synagoga, cmentarz żydowski, te wszystkie inne ślad po drugiej synagodze, wszystkie inne takie miejsca, które były istotne. No i oczywiście getto, gdzie jest tam jedno z osiedli mieszkaniowych, jedno z najstarszych, blokowisko. Nawet w Ustrzykach wielu nie wie ludzi, że tam było kiedyś getto. No i rzeczywiście bardzo to było dla niego takie przeżycie silne i wzruszające. Potem przy pożegnaniu, bo zaledwie kilka godzin, bo już się spieszyli do kolejnego miejsca tego frysztaka. Szczęście, on jest głównie francuskojęzyczny. I dobrze była ta tłumaczka. W Paryżu przez lata mieszkał. Dobrze ta tłumaczka była z Warszawy, z Muzeum Polin. Doskonale tłumaczyła z francuskiego, także lepiej nam było rozmawiać. No na końcu oczywiście no, pożegnaliśmy się, nawet mnie objął. Mamy wspólne zdjęcie w parku zrobione wnuki, a on...
No ale wiesz, no ty wiesz więcej o jego mamie niż on no, sam. On,
opowiedziałem mu o pewnych historiach, pokazałem mu pewne dokumenty, byłem przygotowany. To on uznał, że rzeczywiście ja wiem więcej, ale taką scenę opowiem. Szliśmy tylko we dwójkę na cmentarz żydowski. On jest w Ustrzykach położony tak pod lasem, trzeba iść taką ścieżką, czarnym szlakiem wyznakowanym. On nie jest utwardzony, było po deszczu. On szedł w takich lakierkach, trzymałem go tak pod rękę. I przez te wszystkie lata, kiedy próbowałem mu zadać różne pytania, on cały czas mówił, że nie, że on nie wie, że nic. A ja byłem przygotowany, nawet kartki miałem różne, tu dyktafon włączony. I tak go poprosiłem takim niemalże szeptem, czy mogę mu zadać pytanie. On powiedział, yes, please. I tak się zaczęło powoli, jedno pytanie, drugie, trzecie, potem przerwa. Potem na cmentarzu tam opowiedziałem mu o tych masowych egzekucjach tutaj. I tak dalej wróciliśmy. I to było takie rzeczywiście ciepłe spotkanie, rokujące też na przyszłość. Ale czy ta przyszłość będzie, to nie wiem.
Nie utrzymujecie kontaktu?
Jest kwestia po tym nieszczęsnym ataku Palestyńczyków na Izrael, kiedy te porwania były. On zaangażował się w tę pewną pomoc. Pisał do mnie w liście, że bardzo to przeżywa, że płacze po nocach, że nie wie, co to będzie, że on jest zmęczony. I cały czas, kiedy tylko otworzy oczy, to widzi matkę i nie może sobie darować, że nie pytał ją o pewne kwestie, a nawet, że może nie był dla niej zbyt dobry.
Tak, ta kwestia jakich... wraca po latach,
wraca
zupełnie
po
w
latach
innych
cały
sytuacjach,
czas.
W innych kontekstach.
I mieliśmy jeszcze przez pewien czas kontakt i później on się urwał. I teraz, kiedy znowu jest taka niestabilna ta sytuacja, nie odpowiada na żadne maile, na wiadomości, na WhatsAppie, czy gdzieś tam na Messengerze. Trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że tylko ma chwilowy kryzys i być może te wszystkie przeżycia emocjonalne, psychiczne spowodowały, że on tak się może trochę zapadł.
Powinna powstać książka o Henrym Gaście.
No tak, wytłumaczymy, dlaczego gaz, bo rzeczywiście trochę wrócę do tych Niemiec. W tym obozie Salomea poznaje tak. Naftalego Gasta. On jest też z Podkarpacia i może dlatego jakiś tam wspólny język znajdują. I jakoś dość szybko się łączą. Zresztą w tych obozach, co było takie specyficzne, symptomatyczne, bardzo szybko nawiązywali jakieś takie więzi, szybko zawierali małżeństwa i tam się urodziło bardzo dużo dzieci. Henry nie urodził się w obozie, ale jej ciąża była powodem, że ona nie wsiadła na statek Exodus legendarny i słynny, który płynął do Palestyny.
Izraela, tak.
Tak, wówczas.
Bardzo niezwykła książka, bardzo niezwykła także podróż dla autora, dla pisarza.
Dużo się dowiedziałem, dużo zrozumiałem, jeszcze bardziej może uwrażliwiłem się na wiele kwestii, ale cenię sobie przede wszystkim, że poznałem głębiej te losy tej społeczności żydowskiej. Ta książka nie jest wolna od wątków trudnych, również tych antysemickich, bo one takowe już były od lat 20. również w takich Ustrzykach Dolnych, w Lesku, w Sanoku, w tych wszystkich okolicznych miejscowościach. Ale nie możemy zapominać, że to Żydzi byli większością w tym miasteczku. Dzięki Żydom to miasteczko jakoś też funkcjonowało. Warto o tym pamiętać, warto ocalić nie tylko naszą ocaloną z Sobiboru, ale wszystkich bieszczadzkich Żydów.
No ja podziwiam też taką erudycyjną stronę tej książki, bo to jest ważny walor opowieści, którą snujesz. Podróżujesz od lat 20. XX wieku do wieku XXI, do czasów ostatnich, rok 2023, jak powiedziałeś, to spotkanie, prawda? Więc ta książka obejmuje duży okres czasu. Nawet jeżeli tutaj nie wszystko zostało zapisane, to w tobie to jest.
Owszem, jeszcze miałem taki, bardzo mnie to jakoś tak zdziwiło, a z drugiej strony rozumiałem, bo skoro ona chciała zatrzeć ślady o przeszłości, ta kobieta, wedle słów swojego syna, mi przekazanych, ona podróżowała później z mężem po Europie i po świecie. Ona była w Izraelu, była w Stanach Zjednoczonych, była w wielu krajach europejskich i nigdy, ale to nigdy nawet na jedną godzinę nie wróciła do Polski. Nie tylko do swojego rodzinnego miasta, w ogóle do Polski. Również nigdy, czego nie mogły zrozumieć osoby, które w jakiś sposób jej pomogły, z nikim nigdy się nie skontaktowała, nie napisała jednego listu. Przynajmniej o tym nic nie wiadomo. A dramatem tego wszystkiego jest też, że ona do końca jeszcze nie wiedziała po wojnie, czy ten jej narzeczony Polski żyje, czy zginął. Ale po to, żeby się ratować, żeby zacząć nowe życie, żeby się odciąć, nie wiem, czy to była miłość od pierwszego wyjrzenia, czy to raczej był zbieg okoliczności i taki pragmatyzm, no wiąże się z Naftalim Gastem, biorą w tym obozie ślub, a potem na dziko przez różne granice przedostają się dalej. Znowu na dziko, znowu na jakichś lewych papierach. Być może to był taki lęk, taka obawa, strach, że jak tu zostaniemy, to może coś nam się złego stać, bo okazuje się, ja tam przytaczam relację pewnej badaczki, która mówi, że stosunek żołnierzy amerykańskich, również brytyjskich do Żydów wcale nie był taki fajny. Tam dochodziło też do pobić, do gwałtów, także być może to miało też znaczenie, że oni chcieli się stamtąd z kolei wyrwać.
Krzysztof, myślę, że powinieneś napisać scenariusz filmowy, bo opowieść o Shulamit Hanel, Shulamit Leiner, Shulamit Gast to jest kapitalna opowieść na pasjonujący film.
Może ktoś się zdecyduje. Zachęcam.
Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję
Krzysztof
bardzo.
Pozaczała. Polecam Dziękuję państwu bardzo. Książkę O czym drzewa w Bieszczadach nie szumią, ocalona z Sobibor.
Wszystkiego Dziękuję dobrego.
Bardzo. To były Ślady Pegaza. Za uwagę dziękuję państwu, Adam Głaczyński.
Ślady Pegaza.